Przy niedzieli zaczęto urządzać przedstawienia dla obu zon naraz, męskiej i kobiecej. Tu już walili drzwiami i oknami. Nawet krawaty kupowali sobie w kantynie. Ze skarbca nagromadzonych niegdyś na archipelagu doświadczeń wydobyto teraz niejedno, na przykład twórczość amatorską i ten duch zapału, który panował za czasów wielkich kanałów. Ot, powołane zostały rady aktywu z sektorami oświaty zawodowej, kultury, spraw bytowych, całkiem jak w miejscowych komitetach przedsiębiorstw. Miały one przede wszystkim walczyć o wydajność pracy i o dyscyplinę. Znów powstały sądy koleżeńskie, które miały prawo do dawania nagan i składania wniosków o zaostrzenie reżimu oraz o nieudzielanie przedterminowego zwolnienia. Te metody bardzo się niegdyś przydawały kierownictwu, ale to było w obozach, które nie przeszły jeszcze spec zaprawy. Nie wiedziały nic o szatkowaniu i o buntach. A teraz proszę bardzo. Pierwszego przewodniczącego takiej rady w Kęgirze z punktu zarżnięto, drugiego pobito i nikt nie chciał już należeć do rady aktywu. Komandor podporucznik Burkowski brał udział w pracach rady aktywu i to świadomie dla zasady, ale w sposób bardzo ostrożny. Wciąż grożono mu, że posmakuje noża. Chodził on na zebrania banderowskiej brygady, by wysłuchać krytyki swojego postępowania. A bezlitosne ciosy liberalizmu wciąż podcinały i podcinały system obozów. Zorganizowane zostały podobozy o reżimie złagodzonym. Również w Kęgirze było coś takiego. Właściwie w zonie tylko się spało, bo do pracy chodziło się bez konwoju, dowolną trasą i o dowolnej porze. Każdy starał się wyjść jak najwcześniej i wrócić jak najpóźniej. W niedzielę zaś 1/3 zeków brała przepustki do miasta przed obiadem, druga po obiedzie i tylko 1/3 pozbawiona była spaceru. Nie znaczy to, że wszędzie było tak dobrze. Istniały dalej karne obozy, jak na przykład wszechzwiązkowy karniak Andzioba pod Brackiem, gdzie dalej działał krwawy kapitan Miszyn z Ozierlagu. Latem 55 roku siedziało tam karnie 400 zeków, w ich liczbie tenno. Ale tam również gospodarzami zony stali się nie nadzorcy, lecz więźniowie. Niech więc czytelnik wyobrazi sobie, że jest w sytuacji kogoś z zarządu obozu i niech sam powie, czy można w takich warunkach pracować i czy można liczyć na jakiekolwiek efekty pracy. Pewien oficer MWD, mój towarzysz podróży, koleją przez Syberię w 1962 roku, takimi słowy scharakteryzował epokę, która w życiu obozów zaczęła się w 1954 roku. Kompletne rozpanoszenie. Kto nie chciał, ten mógł sobie wcale nie chodzić do pracy. Kupowali sobie telewizory za swoje pieniądze. Bardzo ponure wspomnienia zostały mu z tych lat, na szczęście krótkich. Skoro nie pracowali, to skąd te pieniądze? Jeśli to było na północy, a nadto w 1955 roku, to skąd telewizory? No, ale nie dyskutowałem z nim. Rad byłem posłuchać do końca. Bo przecież nie może być dobrze, jeżeli wychowawca musi stać przed więźniem jak jakiś petent, nie mając na swoje poparcie ani nachajki, ani bura, ani skali głodowych porcji. Ale jakby miało być tego wszystkiego jeszcze nie dość, dano archipelagowi potężnego dubla taranem, tak zwanego systemu ekstrazonowego. Aresztanci mogli w ogóle mieszkać poza zoną, mogli zakładać sobie rodziny i wynajmować mieszkania. Pobory płacono im jak wolnym, to jest bez potrąceń, na zonę, na konwój, na administrację obozu, a ich kontakt z obozem do tego się sprowadzał, że raz na 2 tygodnie musieli się w nim meldować. To już był koniec. Koniec świata albo koniec archipelagu, a może ich obu razem. A pisma prawnicze wychwalały jeszcze ten system jako najbardziej humanitarną i postępową zdobycz ustroju komunistycznego. Po tylu ciosach zdawało się, że nic innego nie pozostaje, jak tylko rozpuścić wszystkie obozy i tyle. Zrujnować wielki archipelag, zrujnować, rozproszyć, zbić do reszty z pantałyku setki tysięcy praktyków z ich żonami, dziećmi i chudobą, przekreślić ich wieloletnie zasługi, ich doświadczenie, ich nienaganną służbę. I na dobrą sprawę już to się zaczęło. Zaczęły przyjeżdżać jakieś Komisję Rady Najwyższej, aby rozładować obozy i wyłączając z gry kadrę kierowniczą, zasiadały w baraku sztabowym, wypisując nakazy zwolnień z taką samą łatwością i dezynwolturą, jakby to były nakazy aresztowania. Nad całą korporacją praktyków zawisło śmiertelne niebezpieczeństwo. Trzeba było działać, trzeba było walczyć. W ZSSR istnieją tylko dwa warianty interpretacji każdego ważnego wydarzenia publicznego. Może być ono albo przemilczane, albo przedstawione opinii w sposób kłamliwy. Nie potrafię wymienić ani jednego poważniejszego wydarzenia, któremu oszczędzono by tego losu. Dotyczy to również archipelagu, samego faktu jego istnienia. Przeważnie bywał on przemilczany, gdy zaś cokolwiek o nim już pisano, uciekano się do ugarstw. Na przykład w okresie budowy wielkich kanałów. Dotyczy to również komisji, które w 1956 roku przyjechały, by obozy rozładować. Ale co do tych komisji, to nawet bez gazeciarskich zmyśleń i bez przymusu, my sami przykładaliśmy rękę do tych sentymentalnych kłamstewek. Bo też, czy mogliśmy nie poddać się rozczuleniu? Toć przyzwyczailiśmy się do tego, że nawet adwokat nas atakuje, a tu prokurator przyjechał, aby nas bronić. Stęskniliśmy się za wolnością, czujemy, że tam, na swobodzie, zaczyna się jakieś nowe życie. Poznać to nawet po zmianach w samym obozie. I nagle cudotwórcza, obdarzona pełnią władzy komisja, po 5-10-minutowej rozmowie z więźniem, wręcza mu bilet kolejowy i dowód osobisty, niektórym nawet z prawem pobytu w Moskwie i odpowiednią pieczątką. A cóż prócz hymnów dziękczynnych może wyrwać się z naszej zapadłej, wiecznie przeziębionej, ochryplej, więźniarskiej piersi? Ale jeśli na chwilę wznieść się ponad nasz radosny dygot, z jakim biegniemy, by szybko wepchnąć kubkę naszych łachów do plecaka, to czy taki powinien być finał całego stalinowskiego łajdactwa? Czy nie powinna była ta komisja stanąć przed więźniami na placu, zdjąć czapki i powiedzieć: bracia, przysłała nas tu Rada Najwyższa, aby prosić was o przebaczenie. Przez całe lata i dziesięciolecia cierpieliście tu niezawinione katusze, my zaś zbieraliśmy się we wspaniałych salach pod kryształowymi żerandolami i nie wspomnieliśmy was ani razu. Potulnie sankcjonowaliśmy wszystkie okrutne rozkazy ludożercy. Jesteśmy współodpowiedzialni więc za jego zbrodnie. Jeśli możecie, przyjmijcie te słowa spóźnionej skruchy. Wrota są otwarte i jesteście wolni. Patrzcie, tam lądują samoloty z lekarstwami, żywnością i ciepłą odzieżą dla was. Przylecieli też lekarze. I tu, i tam chodzi o wyjście na swobodę. Ale różnie ono wygląda i różny w obu wypadkach jest jego sens. Komisja to jedynie sumienny stróż, który kroczy z miotłą w ręku i starannie zamiata stalinowskie żygowiny. Oto wszystko. Nie ma tu mowy o żadnym zakładaniu nowych fundamentów moralnych życia społecznego. Przytaczam tu dalej relację Skrypnikowej, z którą zupełnie się zgadzam. Więźniowie pojedynczo, więc znowu w rozproszeniu, wzywani są do gabinetu przed oblicze komisji. Kilka pytań dotyczących powodów aresztowania i samej sprawy sądowej. Pytania zadawane są życzliwym tonem, bardzo uprzejmie, ale ich tendencją jest, aby więzień uznał swoją winę. Nie najwyższy sowiet, tylko znów nieszczęsny więzień. Spodziewają się po nim, że pomilczy chwilę ze spuszczoną głową, że zachowa się jak ten, komu się wybacza, a nie ktoś, kto przebaczył innym. A więc w istocie, kusząc go wolnością, chcą z niego wydobyć teraz to, czego nie mogli niegdyś wyrwać nawet torturami. Po co im to? A to jednak ważne. Powinien wrócić na wolność jako istota potulna. A jednocześnie historia taki wniosek wyciągnie z protokołów komisji, że siedzieli w zasadzie ludzie naprawdę winni, że trudno w tych warunkach mówić o jakimś szczególnym okrucieństwie i bezprawiu, że to przesada. Mówiąc nawiasem, w początkach 1955 roku wysunięto projekt wypłaty odszkodowań za wszystkie odsiedziane lata. Byłoby to zupełnie naturalne i w krajach Europy Wschodniej tę zasadę stosowano. Ale nie przy takiej ilości ludzi i takiej ilości odsiedzianych lat. Podsumowali rachunek, złapali się za głowę, zrujnujemy państwo, i skończyło się na dwumiesięcznym odszkodowaniu. Być może była w tym również pewna kalkulacja handlowa. Nie będzie rehabilitacji, to nie będzie też odszkodowania. Taka interpretacja problemu zwalniania więźniów nie naruszała samej zasady istnienia obozów i nie przeszkadzała dopływowi nowych kontyngentów. Dopływ ten nie ustawał nawet w latach 56-57, a nadto nie zobowiązywała władz do stosowania takiej samej polityki zwolnień w przyszłości. No a ci, którym niepojęta duma kazała odmówić przyznania się do winy, ci siedzieli dalej. Nie było ich wcale tak mało. Kobiety, które w 56 roku w Dubrovlagu nie okazały przed komisją skruchy, wysłane zostały do obozu w Kemerowie. Skrypnikowa opowiadała o takim wypadku. Pewna Ukrainka spod Lwowa dostała 10 lat za męża banderowca. Zażądano od niej teraz, aby przyznała, że siedzi przez męża bandytę. Nie, nie skażu. Ależ powiedz, wyjdziesz na swobodę. Nie, nie skażu. Win nie bandyt. Win ołniwec. No, jak nie chcesz, to siedź dalej. Przewodniczący komisji nazywał się Sołowiew. Minęło zaledwie kilka dni i przyjechał do niej na widzenie mąż, wracający z północy. Wyrok jego opiewał na 25 lat. Przed komisją z łatwością zgodził się na tytuł bandyty i został ułaskawiony. Wcale nie docenił postawy swojej żony i zasypał ją wyrzutami. Toć mogłaś powiedzieć nawet, że jestem diablem, że mam ogon, szczo kopyta u mene baczyła. Jak sobie teraz dam radę z gospodarstwem i z dziećmi? Przypomnijmy, że Skrypnikowa nie chciała uznać się za winną i została w obozie jeszcze na 3 lata. Tak więc nawet era wolności zawitała na archipelag w prokuratorskiej todze. A jednak przestrach, jaki ogarnął naszych praktyków, nie był bezpodstawny. Niebywała konstelacja dobrych gwiazd zapaliła się na niebie archipelagu w latach 55-56. Były to lata feralne dla tego systemu i mogły stać się jego latami ostatnimi. Gdyby ludzie mający w ręku pełnię władzy i dysponujący pełnią informacji o swoim kraju przejęli się ponadto, no choćby tylko zasadami własnej teorii i wniknęli w nie głębiej, ale bezkompromisowo, bezinteresownie, nie zostawiając żadnego marginesu dla własnych ambicji, to kiedyż, jeśli nie w tych właśnie latach, powinni byli rozejrzeć się dookoła, poczuć zgrozę i zapłakać z żalu. Bo któż ich wpuści do królestwa komunizmu z tym krwawym worem na grzbiecie? Przecież sączy się z niego, przecież już całe plecy w szkarłatnych plamach. Politycznych wypuszczono, a miliony pospolitaków kto rozplenił, skąd się wzięły? Czy nie wpłynęły na to określone stosunki produkcji? Czy aby nie środowisko? Czy nie my sami? A może i wy? Skoro tak, to trzeba było do 100 diabłów posłać program kosmiczny, nie troszczyć się chwilowo o flotę Sekarno i gwardię Kwamenkrumacha, siąść by już raczej i zacząć skrobać się w kark, co mamy ze sobą począć? Czemu to nasze najlepsze w świecie prawa odrzucane są przez miliony naszych współobywateli? Co każe im pchać kark pod to mordercze jarzmo za te druty? A im to jarzmo cięższe, tym tłumniej się pchają. Co zrobić, aby ten potok wysechł? A może nam innych praw trzeba? A tu zaraz trzeba by sobie przypomnieć i naszą szkołę zadręczoną, i wieś naszą zaniedbaną, i wiele takich spraw, które mają wspólne imię sprawiedliwość czy niesprawiedliwość, bez żadnych klasowych kategorii. A jak tu przywrócić krajowi tych, co już trafili za druty, nie szerokim, a tanim gestem woroszyłowskiej amnestii, ale pochylając się z troską serdeczną nad każdym z tych powalonych, nad jego sprawą i nad własnym jego losem. No a czy skończyć z archipelagiem trzeba, czy nie trzeba? Czy może już tak trwać po wiek wieków? 40 lat gnił w naszym ciele. Może dosyć tego? Okazuje się, że nie. Nie dosyć tego. Jakoś się nie chce wysilić zwojów mózgowych, a w duszy też całkiem głucho. Niech tam archipelag zostanie sobie na dalsze 40 lat, a my zajmijmy się tamą asuańską i dziełem zjednoczenia Arabów. Za dziesięcioletniego panowania Nikity Chruszczowa przestały niejako działać pewne prawa fizyczne, do których już przyzwyczailiśmy się. A ciała cudownym sposobem miały poruszać się wbrew siłom pola i wbrew siły ciążenia. Otóż historycy, którzy tym okresem się zajmą, na pewno zdumieją się, widząc, ile możliwości zbiegło się na krótki czas w tych rękach i jak szanse te wykorzystywane były jakby tylko dla zabawy, dla kawału, a potem beztrosko rzucane na łaskę losu. Rozporządzając największą po Stalinie siłą w naszych dziejach, już osłabioną, lecz wciąż ogromną, używał jej jak ów niedźwiedź Miszka z baśni Kryłowa, co to na leśnej polanie przetaczał kloc bez żadnego celu. Było mu dane trzykroć, pięciokroć śmielej i dalej pchnąć naprzód dzieło wyzwolenia w naszym kraju. On zaś porzucił je w połowie, nie rozumiejąc własnych zadań, porzucił dla kosmosu, dla kukurydzy, dla kubańskich rakiet, berlińskich ultimatów, dla nagonki na cerkiew, dla podziału komitetów partyjnych, dla walki z abstrakcjami. Niczego i nigdy nie doprowadził do końca. Przede wszystkim zaś akcji poszerzenia obszaru wolności. Ktoś chciał poszczuć go na inteligencję? Nic prostszego. Trzeba było jego rękoma, tymi samymi rękoma, które zburzyły stalinowskie obozy, obozy te znów umocnić. Załatwiono i to bez trudu. I to kiedy? W roku 1956, roku 20 zjazdu, już wydane były pierwsze zarządzenia zmierzające do zaostrzenia reżimu w obozach. Dalszy ciąg nastąpił w 1957 roku, gdy Chruszczow skupił w swoim ręku całą władzę, nie dzieląc jej z nikim. Ale korporacja praktyków nie była zadowolona. Przeczuwając bliskie zwycięstwo, kontratakowała. Tak dalej być nie może. System obozów jest opoką, na której cała władza sowiecka się trzyma, a oto go rujnują. Najważniejsze naciski wywierane były dyskretnie i po cichu, przy stole bankietowym, w salonie samolotu i w trakcie przejażdżki łódką na daczy. Ale niekiedy manifestowały się publicznie, na przykład w przemówieniu Samsonowa na sesji Sowietu Najwyższego w grudniu 1958 roku. Więźniom dzieje się za dobrze, są zadowoleni z wiktu, a powinni wszak być wciąż niezadowoleni. Obchodzą się z nimi zbyt łagodnie. I w tym parlamencie, który nie poczuł skruchy za dawne swoje winy, nikt z Samsonowem nie polemizował, to jasne. Albo w artykule o człowieku za kratą, rok 1960. I oto poddając się tym naciskom, nie wnikając w nie głębiej, nie zastanawiając się, że przecież w ciągu tych 5 lat przestępczość nie wzrosła, a gdyby wzrosła, to przyczyn szukać trzeba w wadach ustroju, nie widząc rozdźwięku między tymi nowymi sankcjami a własną szczerą wiarą w bliskie i triumfalne nadejście komunizmu, nie znając szczegółów sprawy, bo jej się własnym okiem nie przyjrzał, ten car wędrowniczek lekką ręką podpisał zlecenie na zakup gwoździ, z pomocą których zbito szafot, przywracając mu dawną formę i świetność. I wszystko to zdarzyło się w roku 61. Właśnie wtedy, gdy Nikita po raz ostatni próbował poderwać do podniebnego lotu wóz swobodny, co ugrzązł w piachu. Właśnie w 61 roku, roku 22 zjazdu, wydany został dekret przewidujący karę śmierci w obozach za terror wobec współwięźniów, którzy okazali chęć poprawy, to znaczy kapusiów, i wobec personelu nadzorującego. Nigdy tego nie było. A plenum Sądu Najwyższego w czerwcu 61 roku dało sankcję na wprowadzenie 4 stopni reżimu w obozach, teraz już nie stalinowskich, tylko chruszczowowskich. W chwili, gdy Nikita wchodził na trybunę zjazdu, by znów zaatakować stalinowską więzienną tyranię, jego własny system był już z jego pochopnego błogosławieństwa wyposażony we wcale nie gorsze mechanizmy. I wydawało mu się, że to wszystko da się pogodzić z sobą, że mieści się w jego koncepcji. Dzisiejsze obozy to właśnie te obozy, które partia zaaprobowała przed 22 zjazdem. Nic się nie zmieniły. Od obozów stalinowskich różnią się nie reżimem, lecz składem społecznym. Nie ma już wielomilionowej warstwy skazanych z artykułu 58. Ale dalej siedzą miliony bezradnych ofiar niesprawiedliwości sądowej. Zapędzono je tu tylko po to, by dać żer systemowi, by się on nie zachwiał. Władcy się zmieniają, archipelag trwa dalej. Dlatego trwa dalej, że ten system państwowy nie mógłby istnieć bez niego. Gdyby skasował archipelag, to sam nie mógłby dalej trwać. Nie ma historii, które można by opowiadać bez końca. Zawsze trzeba gdzieś postawić kropkę. W miarę naszych niewystarczających sił i na skromnej podstawie informacji, jakie mieliśmy do rozporządzenia, zbadaliśmy historię archipelagu od szkarłatnych salw towarzyszących jego narodzinom, aż do różowych oparów rehabilitacji. Opis okresu sławetnych ulg i zamętów w przededniu nowego zaostrzenia reżimu i przed wprowadzeniem w życie nowego kodeksu jest na dobrą sprawę zamknięciem tej naszej kroniki. Znajdą się inni kronikarze, ci, którzy na swoje nieszczęście lepiej od nas znają obozy z czasów Chruszczowa i z okresu późniejszego. Ba, już się znaleźli. Są to S. Karawański i Anatol Marczenko. I pojawi się ich jeszcze całe mnóstwo, bowiem prędko, bardzo prędko nadejdzie w Rosji epoka jawności. Przy lekturze książki Marczenki nawet zahartowane serce starego zeka ściska się z bólu i uczucia zgrozy. Opisane jest w niej więzienie jeszcze doskonalszego typu. Nie idzie z nim w paragon to, które opisywali moi korespondenci. Dowiadujemy się, że róg, ów drugi grot więziennych wideł, jeszcze się zaostrzył, jeszcze boleśniej wbija się w aresztancki kark. Porównując dwa budynki więzienia centralnego we Włodzimierzu, gmach carski i gmach sowiecki, Marczenko bardzo konkretnie nam pokazuje, gdzie kończą się wszelkie analogie z carskim okresem dziejów rosyjskich. Carski budynek jest suchy i ciepły, sowiecki wilgotny i zimny, w celi marzną uszy i nikt nie zdejmuje wierzchniej kurtki. Carskie okna zamurowane są sowieckimi cegłami, tak że tylko czwarta część z nich została. A nie zapominajcie jeszcze o blincach. Jednakże Marczenko opisuje tylko Dubrowlag, gdzie skonsygnowani są dzisiaj wszyscy polityczni z całego kraju. Do moich rąk dotarły zaś materiały z różnych obozów, gdzie siedzą skazani za wykroczenia pospolite. Jestem dłużnikiem tych, którzy mi te listy pisali i nie powinienem ich treści przemilczeć. W ogóle zaciągnąłem dług moralny u tej kategorii więźniów. Niewiele miejsca i uwagi poświęciłem im na całej przestrzeni tej książki. Tak więc postaram się wyłuszczyć tutaj najważniejsze z tych rzeczy, których dowiedziałem się o stosunkach panujących dzisiaj w obozach. Ale o jakich obozach tu mowa? Obozów już nie ma. Oto na czym polega wielka nowość wprowadzona za czasów Chruszczowa. Pozbyliśmy się wreszcie tego koszmarnego spadku po epoce kultu jednostki. Przezwali wilka baranem i zamiast obozów mamy już teraz kolonie. Tu metropolia, tam kolonia. Tubylcy mieszkają przecież w koloniach. Tak właśnie powinno być, prawda? Przy tym już nie ma żadnego gułagu, tylko guitk. Ale uważny czytelnik zapamiętał przecież, że tak już się kiedyś nazywał. Wszystko już kiedyś było. Jeśli dodać, że również MWD zniknęło i zamiast niego mamy jedynie MOP, to trzeba też przyznać, że istnieją wreszcie wszystkie elementy praworządności, a zatem nie ma o co się spierać. Ciekawe, że instytucja ta, tak często wychwalana publicznie, na mocy jakiegoś wewnętrznego impulsu nie może długo wytrzymać w skórze tej samej nazwy. Ciągle ją coś kusi, aby zmienić tę skórę. W ten sposób mamy w ZSSR MOP, Ministerstwo Ochrony abszczestwiennowo pariatka, czyli Ministerstwo Ochrony Porządku Publicznego. Wydaje się, że to coś nowego, brzmi jakoś świeżo, prawda? Ale perfidny nasz język wyprowadził projektodawców w pole. Wyszło na to, że Ministerstwo Ochrony, czyli dawna ochranka, co za fatum. Otóż latem 1961 roku wprowadzono następującą gradację obozowego reżimu. Ogólny, obostrzony, surowy i specjalny. Bez specjalnego u nas ani rusz od 1922 roku. Jaki reżim wyznaczyć skazanemu, decyduje właściwy sąd w zależności od charakteru i ciężaru przestępstwa, jak również, rzekomo, charakteru samego przestępcy. Ale prościej i krócej, sądy najwyższe odpowiednich republik ułożyły listę artykułów kodeksu karnego, z których to list od razu widać, kogo dokąd posłać. Dotyczy to tych, którzy mieli być dopiero skazani. A co zrobiono z tymi, których przedzjazdowa reforma zastała na archipelagu, którzy korzystali z systemu ekstrazonowego, którzy chodzili sobie bez konwoju i podlegali przepisom o złagodzonym reżimie? Zajęły się nimi miejscowe sądy ludowe, posiłkując się wspomnianymi listami. No, może jeszcze opierając się na opiniach miejscowych operów. I porozsyłano ich do obozów wspomnianych czterech kategorii. Jak miło i wesoło przeżywać takie kołysy na górnym pokładzie. Ster 10 rumbów w lewo, ster 10 rumbów w prawo. Ale jak znoszą to ludzie w niemej i ciemnej ładowni? 3-4 lata przed tym faktem powiedziano im: zakładajcie rodziny, budujcie domy, postarajcie się o dzieci i w ogóle żyjcie sobie. Wszak czujecie już ciepłe promienie wschodzącego nad nami słońca komunizmu. Od tej chwili nic złego człowiek nie zrobił i nagle ujadanie psów, posępny dwuszereg konwojentów, apel i już rodzina została w niedokończonym domu, a faceta zapędzają za jakieś nowe druty. Obywatelu naczelniku, a dobre zachowanie się? Obywatelu naczelniku, a sumienna praca? A pies trącał wasze dobre zachowanie. Pies was trącał z waszą sumienną pracą. Jaka choć trochę odpowiedzialna administracja pozwoli sobie na takie skoki i piruety? Może tylko w jakichś całkiem nowych afrykańskich państwach. Jaka myśl przyświecała reformie z 1961 roku? Serio, a nie na pokaz. Bo na pokaz było, że chodzi o stworzenie lepszych warunków dla procesu poprawy. Wydaje mi się, że taka. Pozbawić więźnia wszelkich śladów materialnej i osobistej niezależności, której praktycy wszak tolerować nie mogą. Postawić go w sytuacji, w której każdy ruch palca praktyka miałby wpływ na stan jego żołądka. To znaczy sprawić, by zek dał sobą kierować bez oporu i z całą potulnością. W tym celu należało skończyć z masowym zwalnianiem spod straży, pionierzy, ludzie, którzy muszą dziewicze i niezamieszkane ziemie zamieniać w uprawne grunta, zwykle robili to bez konwoju, prawda? Wszystkich zapędzić z powrotem do zony, zredukować wikt podstawowy tak, aby stał się znów niewystarczający, i przeciąć wszelkie możliwości dożywiania się, zarobki pieniężne i paczki żywnościowe.